Żulczyk zawsze się kojarzy jakoś pokoleniowo. Myślę, że on jakoś w swoich książkach tak oddaje jakieś obawy pokolenia właśnie tego. 96.
96.
Chociaż no, jest trochę starszy od nas, ale no, młodszych raczej pisarzy nie czytam.
A jakie obawy?
Dorosłość. Wchodzenie właśnie w dorosłość, to jest jego książka Zmorojewo, która była wznowiona, to też o tym traktuje. Ale no, ogólnie życie.
Pokazuje takie rzeczy, które może nie dotykają nas codziennie, ale w jakiś sposób no, kojarzymy je. Można to jakoś odnieść do siebie.
Mówisz o ślepnąc od świata.
Tak, ślepnąc światło,
Jakie
tak.
konkretnie problemy? Jakieś uzależnienia też,
No,
jakieś przemoc?
uzależnienia na pewno, ale jak odnaleźć się po prostu w jakiejś grupie, na przykład jakaś presja grupy na narkotyki, załóżmy, żeby być cały czas takim fajnym, cały czas tak dużo robić, różnych rzeczy robić, to jest ciężkie, żeby dogonić to wszystko. To jest problem naszego pokolenia, żeby dogonić innych.
Jeszcze inni autorzy?
Natalia Fiodorczuk. Mi na przykład duża jej książka dała pierwsze, jeśli chodzi o posiadanie dzieci. Jakoś tak zniechęciła, może nie o to jej chodziło, ale na mnie na przykład zniechęciło na
Też
pewno.
takie obawy związane z byciem rodzicem.
Tak.
Ty jesteś rocznik?
8-9.
W twoim pokoleniu są książki pokoleniowe?
Jasne, zależy o co pytasz, bo ja czytam dużo wierszy, poezji. To są zawsze jakieś batalie czy też agony między starymi a nowymi, że tak powiem, poetami. Teraz jest duża moda i do mainstreamu poetyckiego wchodzą poeci anarchistyczni, którzy zawsze byli gdzieś na obrzeżach, nie wiem, jak Konrad Góra, Robert Rybicki. Jest też gdzieś jakaś frakcja tej poezji zaangażowanej, Szczepan Kopyt, Jaś Kapela. To jest pokolenie, konkretne nazwiska, no i to jest jakaś literatura.
Czytana twoim zdaniem przez wielu z twojego rocznika, czy raczej jest to, jak twierdzi profesor Koziołek, literatura środowiskowa bardziej niż pokoleniowa?
Teraz każda literatura jest jakoś środowiskowa, w sensie czytelników poezji w szczególności, to jest mniej więcej taka stała 500 osób w kraju i to się nie zmienia w żadnym pokoleniu.
I 2000 poetów.
Tak, i 2000 poetów. Nie, no tak powiedzmy 401. No. Więc ja bym tak nie stawiał tak kwantyfikatorów. Rzeczywiście wydaje mi się, że literatura w latach 90. to był taki moment, kiedy była bardzo ważna w ogóle społecznie, w mediach i tak dalej, że trochę się to usunęło, że dyskursy polityczne też przyjęły literaturę, czy też czytanie literatury. Jedną literaturę łatwiej jest po prostu w ten dyskurs polityczny włączyć, inną trudniej. Już te spory gdzieś się przeniosły. Kiedyś rzeczywiście no, było czasopismo Ex Libris, dodatki na przykład do Wyborczej, czy do
Lampa.
dziennika Lampa, które przecież już zupełnie nie istnieje jako pismo. Teraz są zupełnie jakieś nowe media. Nie ma takich mediów.
Łączących?
Takich nie, takich ściśle jakichś pokoleniowych, które by proponowały rzeczywiście jakąś kontrkulturę i były kojarzone jako media niezależne, kontrkulturowe. Oczywiście są takie zjawiska, się wytwarzają. Nie wiem, teraz powstało takie pismo krakowskie, Stoner Polski. Odjechana jest ta witryna internetowa. Manifestują się wprost, że są stonerami, a przy okazji publikują wiersze.
Czyli kim, przypomnij?
Palaczami marihuany. Rozrywkowymi użytkownikami. Jest to też silna grupa, one się gdzieś tworzą. No. Tak samo jak na przykład Tomasz Pułka, to był poeta, który zginął samobójczą śmiercią. Oczywiście przez to natychmiast stał się bardziej kultowy niż był, chociaż w pewnych kręgach był znany. Biuro Literackie wydało jego grubą książkę, wiersze zebrane. Oczywiście przy okazji publikacji tej książki wszyscy zdążyli się pokłócić, kto był większym redaktorem, kto mniejszym i tak dalej. No i to są takie, ciężko powiedzieć, co wpływa. Natomiast jeżeli chodzi o taką stałą czytania, to myślę, że ta grupa jest. Po prostu literatura myślę, że stała się mniej ważna w ogóle, jakoś tak w przestrzeni publicznej. I ludzie w ogóle mniej czytają, albo mniej to jest ważne po prostu.
Ale masz takie poczucie, że tych autorów, których wymieniłeś, czy książki, że możesz poprzez nie porozmawiać właśnie z kimś z twojego rocznika albo z okolic twojego rocznika? Że ona jakoś łączy?
Tak, albo bardzo skutecznie dzieli. Niekoniecznie łączy, właśnie może bardzo fajnie dzielić ludzi.
Dlaczego fajnie?
No, był wielki spór o literaturę zaangażowaną, o poezję zaangażowaną. Czy to jest w ogóle literatura, która jeszcze spełnia jakieś wymogi estetyczne? No i największe zarzuty były takie, że to po prostu jest słaba materia poetycka estetycznie. Część osób mówiła, że estetyka jest drugoplanowa wobec tego, jaka jest rzeczywistość, która wymaga mocnych politycznych manifestów, nawet jeżeli będą literacko-toporne czy jakieś, albo że tak właśnie ma brzmieć nowa literatura. No więc to był spór, w który byliśmy zaangażowani. Szczepan Kopyt, Maja Staśko, którzy propagują w ogóle taką literaturę, która będzie bardzo politycznie wnikać w rzeczywistość i to ma być jej główny cel. Niekoniecznie musi dostarczać nam estetycznych przyjemności.
Państwo są z czwartej dekady XX wieku. Jakie były wtedy książki pokoleniowe, a może nadal są i dziś?
Najpopularniejszy to w moim otoczeniu był jednak Sienkiewicz. I tutaj duża była zasługa tego języka. Ja do dzisiaj pamiętam Sienkiewicza. Nie wiem, czy pan zgadnie, skąd to jest. A wtem daleko na srebrnym tle księżycowej nocy olbrzymia wstęga zbiła się nagle ku górze i rozsypała się złote gwiazdy, które spadały z wolna, jak wielkie łzy na ziemię.
Potem trylogia?
Pustyni w puszcz. Akurat to jest pustyni w puszcz. Mnie zawsze urzekał ten język. Ja się tego nie uczyłem, to po prostu wchodziło do głowy. Tam nie można było usunąć jednego słowa, bo cała ta konstrukcja byłaby już mniej taka atrakcyjna. Dla mnie to już byłem chyba może w mniejszości, ale nie takiej dużej. To Makuszyński, zwłaszcza Szatan siódmej klasy, którego gdzieś tam odkryłem.
Wspaniała książka przygodowa.
No doskonale.
Moją pierwszą książką, którą przeczytałam w życiu, to właśnie było w Pustyni w Puszczy. Nie wychowywaliśmy się razem oczywiście, ale tak się złożyło, że ja mieszkałam, wychowywałam się na wsi i tam były resztki biblioteki schowanej przed Niemcami w jednym domu na strychu. I tam chodziliśmy i tam czytaliśmy, zaraz jeszcze po wojnie. A potem to były takie różne książki, które przynosili listonosze, bo kiedyś były takie wydawnictwa popularne i to była literatura ta taka socrealistyczna i każda różna inna, ale to się po prostu czytało. I wtedy jak te gazety przychodziły, to w domu był opóźniony obiad zawsze. Czyli czytałeś. A potem w szkole ten przymus był dla mnie wielką przygodą, ponieważ ja uwielbiałam czytać. To mi do dzisiaj zostało.
To są też książki te pokoleniowe, które czytali Państwa rówieśnicy?
Pewno tak. Był u mnie etap Maja na przykład, którego dzisiaj bym w ogóle nie czytał. Mimo, że lubię takie książki przygodowe, ja jego też połknąłem ze trzy pozycje. W ogóle ktoś wie o takim Maju, że był jakiś...
Maj, czyli Winnetu i tak dalej. Raczej książka dla chłopaków. Pani czytała?
Oczywiście, że czytałam, tak. Ale ja mówiłam o latach wczesnych szkolnych, a potem już w okresie studiów, no to wiadomo, że to były i Remarki, i Steinbeck. To, co czytały moje otoczenie, moje koleżanki, to czytałyśmy. Mieszkałyśmy w akademiku i miałyśmy takie wspólne lektury i Camille oczywiście. To już był taki wielki świat.
Mają Państwo takie poczucie, że te książki jakoś łączyły pokolenie Państwa?
Na pewno bardziej niż teraz. O książkach się jednak mówiło na tych spotkaniach koleżeńskich. Może nie przesadnie dużo, ale mówiło się, ktoś doradził coś. Mam wrażenie, że mój syn i moi wnukowie już tego nie robią chyba.
Łączyły te książki pokolenie Pani?
Tak, oczywiście. Tym bardziej, że to był czas, kiedy... To była największa chyba rozrywka, czytanie, bo nie było przecież... No, telewizja to potem już, jak byłam na studiach, już była telewizja, owszem, ale najpierw tego nie było. Było radio na wsi z kryształkiem takim, taki aparacik, który niektórzy potrafili wykonać nawet, czyli że to musiało łączyć siłą rzeczy, bo to była jedna z najlepszych rozrywek po prostu, czytanie.